Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Witamy Was po naszych urlopach.
Już chyba do końca roku żadnych atrakcji nie przewidujemy, więc...
Wiesz, nie obiecuj, nie obiecuj.
Więc wracamy do normalności, jak pewnie wszyscy.
Gdzieś pogoda i tak nas nadal rozpieszcza, jako tutaj nadworna pogodynka, muszę o tym wspomnieć. No to co robiłaś, że tak się wyszalałaś, już nie planujesz żadnych odpoczynków i atrakcji?
No taki miałam ciekawy urlop, ponieważ nie zaplanowałam żadnej dłuższej wycieczki, więc miałam taki polski domowy urlop, co no jest trochę fajne, trochę niefajne. Wiadomo, zawsze dobrze jest mieć wolne od pracy, jeżeli się ma po prostu dni urlopowe. Ale też jak się ma za dużo wolnego czasu i zero planów, no to można troszeczkę wariować, więc no, powiedzmy, że był taki balans szaleństwa i zadowolenia.
No przede wszystkim, jak się dobrze czasu nie zaplanuje, to trochę czas przecieka przez palce, nie? Ja tak mam zawsze, jak spędzam jakieś dni wolne w domu.
No tak, i takie, no mi towarzyszyło takie uczucie, że jeżeli nic takiego wspaniałego w ciągu dnia nie zrobię, to znaczy, że ten dzień zmarnowałam. I to jest też taka duża presja, no nie? Więc no trochę się oczywiście mój chłopak ze mnie śmiał, bo tam codziennie sobie wymyślałam, dobra, to co dzisiaj? Może pójdę do kawiarni i to będzie moja atrakcja na dziś. Albo, no dobra, to chodźmy napić się Aperol gdzieś na mieście. Jakby musiałam coś takiego, jakąś taką atrakcję sobie zapewniać. To jest trochę takie, myślę, no dziecinne z mojej strony, ale okej. Dajcie mi żyć.
Ja wiem. Myślę, że cute pójść sami do kawiarni, fajnie. Ja lubię czasami.
No ale ty też byłaś na wyjeździe, więc tak. Jak wrażenia?
Byłam na wyjeździe lokalnie, można powiedzieć, bo 1,5 godziny od Wrocławia, może 2, no coś takiego mniej więcej. Było bardzo fajnie, wynajęliśmy domek w małej miejscowości, niedaleko jeziora i było bardzo relaksująco. Stwierdziłam, że jeżeli chodzi o ten urlop, to moim zadaniem jest robienie nic. Oczywiście nie mam tu na myśli leżenia w łóżku 24 godziny, ale takie życie powolne, nie stawianie sobie jakichś specjalnych celów. I faktycznie odpoczęłam. Nie mogę powiedzieć, że bardzo się wyspałam, bo jednak późno chodziłam spać. Ta myśl, że rano nie musisz wstawać, bywa taka dosyć zwodnicza, powiedziałabym. Ale poczytałam sobie książki, popatrzyłam w niebo, poszliśmy na rower. Ale powiem Wam szczerze, że ja jestem tak przyzwyczajona do roweru z siodełkiem szerokim jak sofa, że jak wsiadłam na rowery, które były dostępne jakby w tym domku, w którym się zatrzymaliśmy, byłam w szoku. Myślałam, że złamałam tyłek. Naprawdę. Ja po 5 minutach na tym rowerze już mówiłam mojemu narzeczonemu, że ja po prostu nie dojadę, nie ma opcji. To było tak straszne i po prostu naprawdę ja w ogóle nie wyobrażałam sobie, że są siodełka, które tak się nie nadają do niczego.
No, ale chyba mój chłopak ma rower z takim siodełkiem i właśnie jak się nim karnęłam metr dosłownie, to myślałam, że mi pupa odpadnie, więc ale chyba takie robią właśnie takie w stylu vintage, takie niby stylowe też siodełka są takie niewygodne i totalnie płaskie.
No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo to były takie sportowe rowery, ale normalnie to, co ja miałam, to była damka niby. No więc zapomnieli chyba o damskiej anatomii, że jak siodełko jest z przodu za wąskie, to przepraszam bardzo, ale jakby nie ma jak siedzieć o takim. No przyznam, że byłam w szoku i jak wracaliśmy, bo pojechaliśmy sobie na rowerze na obiad, mój narzeczony był w ogóle w szoku, że sama to zaproponowałam i oczywiście żałowałam. I jak wracaliśmy, to no, nie wiedziałam, czy mam się śmiać sama z siebie, czy mam się popłakać i tam położyć się gdzieś przy drodze. Ale drogi były piękne, las, no wspaniale.
Czyli wytrzepało na rowerze po tym lesie.
Nie, droga była asfaltowa, ale taka wiesz, że po jednej i po drugiej stronie las. No. Okay. I tak niedużo samochodów, więc było spoko. Ale wyobraź sobie, że nawet wzięliśmy własne kaski ze sobą, bo wiedzieliśmy, że pewnie będziemy jeździć na rowerach. Także wzięliśmy nawet kaski z domu. No.
Brawo.
Nie mogę siebie sama za to chwalić, bo to Mikołaj pamiętał, ale I no co, no, no tak jak mówię, było wspaniale. Byliśmy tam kilka dni, chyba 5 mam wrażenie. Potem spędziliśmy jeszcze jedną noc w jakimś tam spa po drodze do domu. A potem jeszcze odwiedziłam swoją przyjaciółkę Kasię, która wyprowadziła się z Wrocławia. Więc miałam też przynajmniej okazję ją odwiedzić, zobaczyć jak teraz będzie mieszkać i gdzie będzie mój pokój, wiesz. Także było bardzo fajnie, miło, relaksująco i bardzo się cieszę, że tak postanowiliśmy spędzić urlop, bo jednak przed urlopem, zresztą może to mówiłam w podcaście, kiedyś rozmawiałyśmy o urlopach, jednak jak gdzieś wyjeżdżam, nieważne co to za miejsce, gdzieś za granicę, to mam taką presję, że no dobra, już tu przyjechałam, to trzeba coś zobaczyć, nawet jak mi się nie chce. Więc dobrze czasami sobie postanowić, że po prostu chcesz odpocząć.
Rozumiem. No ja też liznęłam trochę natury. Byłam w Świeradowie Zdrój. No i właśnie pojechaliśmy tam z myślą o relaksie i nic nie robieniu, ale jak już tam przyjechaliśmy, to ja mówię, no dobra, to co, jutro pójdziemy na ten, tak? Pójdziemy na tą kolejkę, wejdziemy tam, bo jeszcze tu, bo ja tam już kiedyś byłam, ale mój chłopak nie był, więc mu mówię, no to ty musisz zobaczyć to i to i to. A on tak się na mnie patrzy i mówi... Co?
Co? Naprawdę? Tak, nawet on tak mówił, no tak. Wiecie co?
Nawet on tak powiedział.
Wiesz co, to znaczy Karolina, że wy musimy cię wysłać na jakiś przymusowy kurs nauczenia się relaksu po prostu. Jak odpoczywać?
No. No jakby ja bardzo dobrze wiem, no nie? Tylko to...
Nie zawsze wychodzi, ja wiem.
Tak, no w każdym razie już któryś raz byłam w tym Świeradowie i fajne to jest miasteczko. Mhm. Fajna kolejka górska, czyli nawet nie wiem jak to się nazywa. Gondole chyba to się nazywa. No nieważne. W każdym razie można sobie wjechać, podziwiać widoczki, napić się piwka na górze.
No ja mam wrażenie, że byłam w Świeradowie, ale jako dziecko. Potem chyba już jako dorosła, czy tam jedna nastolatka. Potem już nie byłam. No widzisz. Może to jest kolejne miejsce na lokalne wakacje.
No. A poza tym nadrobiłam bardzo dużo telewizji.
Domyślam się. Ja przyznam nie. Starałam się podczas naszego wyjazdu jakoś tak nie oglądać za bardzo, ale nie mogę się doczekać Twoich rekomendacji w takim razie. Przepraszam, może zacznijmy od tego, co obie oglądałyśmy, co wyszło parę dni temu dosłownie i tak jednak głupio gadam, obejrzałam i mówię tutaj o najnowszym sezonie, drugim Selling the OC na Netflixie.
Czyli reality show połączony z luksusowymi nieruchomościami w Orange County. No ja ten cały sezon obejrzałam w jeden dzień. Był to bardzo fajny dzień.
Ja dwa dni. Cztery w jeden, cztery w drugi.
Ach, słabo.
Poszłam spać za późno w oba dni, niestety, no ale trzeba się poświęcić dla doskonałego reality TV. No i muszę powiedzieć, że ten sezon był dla mnie niesamowicie rozrywkowy. Oczywiście głupoty takie, że głowa boli, ale czy bawiłam się świetnie? Tak.
Ja również, chociaż na początku miałam trochę niesmak, jak to oglądałam i były tamte wątki ich prywatnego życia, które poniekąd popsuło się przez ten program. W sensie miałam takie wrażenie.
To znaczy, więc... potem na koniec chyba wyszło, że to się już psuło w trakcie tego pierwszego sezonu, tylko nikt o tym nie mówił, nie?
Tak, więc jakby to jest dziwne, ale z drugiej strony to pokazuje, że ten koleś, o którego mowa, no trochę się do tego przyczynił, tak? Jeżeli się w ogóle zgodził na wzięcie udziału w tym programie, więc dobra, już nie musimy tam ich rozliczać, niech sobie robią co chcą.
To znaczy w ogóle, jeśli chodzi o bohaterów tego programu akurat, to w kontraście do Selling Sunset, muszę powiedzieć, że w Selling Sunset jednak mam te same faworytki od dłuższego czasu i mam wrażenie, że tam ciężej jest mi w nie, cudzysłów, zwątpić. Jeżeli ktoś im zarzuca kłamstwo i tak dalej. Bo oczywiście na pewno każda ma tam porówno za uszami i to jest pewnie bardzo reżyserowane, jak wszyscy wiemy i tak dalej, to tam jednak mam wrażenie, że czasami jak jakiś taki czarny charakter zarzuci coś innym, jakieś kłamstwa, jakieś mieszanie, jakieś tam podkradanie klientów i tak dalej, to nie jest tak łatwo mnie przekonać. A tutaj ja w zasadzie nie ufam nikomu.
No dla mnie wiele z tych osób jest takich, no, trochę dziwnych w tym Selling the OC. Mnie najbardziej przekonuje ta Alex Hall, która, od której jakoś tak się ten poprzedni sezon zaczął, bo zawsze musi być jakaś taka faworytka dla kamery właściwie, no nie? Więc ona mi się wydaje taka najbardziej, duży cudzysłów, normalna. ale z drugiej strony no też ma takie bardzo chamskie zachowania i tak, no nie wiem, no ale...
No ciężko było się nie zgodzić, że sami traktuje ludzi z góry. Jest taka mean girl trochę, nie? Jakby no. Nie możesz z nami siedzieć. No. Ale tak, no zgadzam się, tylko właśnie zastanawiałam się w trakcie tego drugiego sezonu, czy to nie jest tak, że po prostu wybrali sobie właśnie ją na taką główną bohaterkę, powiedzmy, której ludzie mają kibicować, więc w taki sposób ją przedstawiają też, nie? Mm-hmm. Że ona taka biedna, ktoś jej coś zarzuca. Ja? Przecież ja mam tylko jak najlepsze intencje.
No ale te inne dziewczyny, te Alex blondyny dla mnie są straszne i stalkowałam ich wszystkich na Instagramie, żeby zobaczyć, kto ile ma followersów, kto jest najbardziej ulubiony i tak dalej. I wychodzi na to, że ludzie kibicują tym Alex.
Jarvis i Rose chyba są, tak?
Tak. Tak.
Aleksandry. No, przyznam szczerze, że Rose kiedyś wydawała mi się najgorsza i nadal ona się po prostu gubi w tym programie, mam wrażenie. Ale ta Jarvis zachowuje się tak podejrzanie czasami. Jakieś te plotki, które o niej rozsiewają i to, że ktoś jej coś zarzuci, tak jak Polly tam się na nią tam krzyczała, że o, dlaczego wykasowałaś mi ten filmik, coś tam. Mm-hmm. I ona, nie będę w ogóle o tym rozmawiać. Jest taka zdenerwowana, ucieka, nie? Kiedy tak naprawdę miała w 100% prawo powiedzieć komuś, proszę mnie, nagrywaj mnie, nieważne co robiła. Prawda? Więc no takie to wszystko.
Nie. Ja tego obozu nie lubię, tych blondyn. Polly myślę, że jest zabawna, chociaż w tym sezonie pokazała jakoś tak swoją troszeczkę gorszą twarz.
Jest zabawna, ale to jest toksik, umówmy się. To jest fajna typka na imprezy, myślę, że można się z nią świetnie bawić, ale czy zaufałabym jako przyjaciółce? Nie wiem.
No nie. No ale... Dobra, to była rozrywka, no i wiadomo, wątek miłosny w reality show to jest najlepsze, co może się
wydarzyć.
No złoto,
oczywiście.
Zwłaszcza taki, który wyszedł niby tak naturalnie, chociaż jak jest naprawdę, to bardzo bym chciała wiedzieć.
Nigdy się tego niestety chyba nie dowiemy, ale tak, to prawda, no ciężko było się tym nie cieszyć. Natomiast też muszę powiedzieć, że... absolutnie zbędna. Wydawała mi się tam, jak ona się nazywa, ta taka, którą wszyscy znienawidzili w zeszłym sezonie za to, że się przystawiała do jednego z żonatych panów.
Wiem, o którym ci chodzi. W tym sezonie ona była nie do zniesienia. Kyla ona się nazywa.
Tak, i była straszna, naprawdę. Moim zdaniem ona mogła z tej całej sytuacji wyjść z twarzą i z klasą i jakby wyjść, wiesz, na fajną typkę, a po prostu wychodziła na jakąś wariatkę kompletną. Ja wiem chyba, dlaczego tak mi się wydaje, bo ona jest taka strasznie agresywna w odbiorze, mam wrażenie.
A teraz jakby zrobili z niej, może kazali jej być tą, która właśnie plotki rozsiewa, która wszystko podkręca, bo tak widać było, że ona z premedytacją dolewa oliwy do ognia i po prostu patrzy, jak płonie.
Tak, tylko wiesz, jeszcze gdyby to było tak, z takim wyrachowaniem, jak robiła to Christine w Selling the Sunset, a ona po prostu tak się podpala i robi się taka jakaś, no strasznie taka dziwnie agresywna. Ja nie mogłam na to patrzeć, szczerze mówiąc. Ale z drugiej strony też to, jak Alex Hall zaczęła mówić do Brandy, która też dziwnie się zachowywała czasami, ale przyznała, że skłamała, bo się zestresowała i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że chciała się trzymać od tej dramy z daleka, trochę dziwnie się zachowywała, nieważne, ale jak ona zaczęła mówić, chcesz mnie uderzyć? Ja myślę, co tu się dzieje? Alex, błagam, lubię cię, ale bez przesady. Także koniec końców ja chyba tam nikomu nie ufam, ale rozrywka, myślę, 9 na 10 bym dała.
No a w tym temacie takich programów to muszę tylko szybko bardzo wspomnieć,
tak?
Bo nie ma sensu spędzać nad tym więcej czasu, że obejrzałam 2 odcinki polskiego programu Real Housewives of Warszawa, to się w ogóle nazywa? Real Housewives of Warsaw? Nie wiem, jaka jest oficjalna nazwa tego programu.
Prawdziwe żony Warszawy? Znaczy prawdziwe panie domu Warszawy?
Coś takiego. Nie, oni nawet mają nazwę angielską. To nie jest polska nazwa. W każdym razie polska wersja tego światowego programu dostępna jest na Polsacie.
Żony Warszawy.
A, Żony Warszawy.
Dlatego coś z tymi prawdziwymi żonami mi się ubzdrało. Mhm.
No, więc można to obejrzeć live na Polsacie, jak to tam wychodzi raz w tygodniu, albo na tej ich platformie Polsat Box, czy jak to się nazywa. No i cóż, powiem, że no niestety w Polsce brakuje nam charyzmy i takiego luzu przed kamerą, bo naprawdę interesujące wybrali tam bohaterki, Ale no, wieje to nudą, naprawdę. I nawet one o tym mówią, że widać, że jak tam się spotykają przy stole i mają gadać, no to ta gadka się nie klei zbytnio.
Czyli scenarzyści się nie spisali.
No na razie. To znaczy widać, że bo już w tym drugim odcinku wprowadzili jakąś nową babeczkę, która jest zdecydowanie bardziej energiczna i tak widać, że bardziej pasuje do kamery i nie wiem, czy ona zostanie do końca. Wydaje mi się, że może stwierdzili po tych pierwszych tam nagrywkach, że no ciężko będzie coś z tego wyciągnąć i musieli właśnie dowalić tam kogoś.
Jakąś Lisa Rinne, nie? Która no. tam podkręci. Ale powiedz, czy jedna z tych dziewczyn nie jest influencerką przypadkiem?
Ja w ogóle żadnej z nich nie znam.
Tak mi się coś kojarzyło, jak widziałam gdzieś właśnie zdjęcia tych kobiet, które mają brać w tym udział, że mi się wydawało, że ja jedną typkę skojarzę z Instagrama, ale to mogło mi się wydawać.
Jedna jakaś tam babka chyba prowadzi Instagram, na którym wrzuca zdjęcia swoich dzieci. Coś takiego.
A to nie. Wiesz co, to mogło mi się pomieszać z jakąś dziewczyną z zagranicy po prostu, że podobna była czy coś.
A jest tam jedna taka fashionistka, która ubiera się w jakieś takie same super fancy ciuszki, to może ona ma na Instagramie, ale nie sprawdzałam.
Może.
Pewnie tak do śniadania czasem sobie to odpalę, ale no spodziewałam się więcej, naprawdę.
A muszę Cię obwinić za jedną rzecz, ponieważ przypomniałaś mi, że nie widziałam jeszcze drugiego sezonu Tego lata stałam się piękna, czy coś tam, bo pierwszy kiedyś oglądałam, chyba nawet się we mnie chwaliłam, tak się bardzo wstydziłam, że jestem creepem, 32-letnią kobietą, która ogląda taki serial. No i oczywiście obejrzałam go, wiadomo, zaraz po powrocie z urlopu.
A, no właśnie, to o tym chciałam też powiedzieć, bo ja spędziłam właśnie chyba 2 dni na tych dwóch sezonach. Ale no wiecie, wtedy był ten czas w miesiącu, kiedy nie mogłam się ruszyć z kanapy i tak mi to weszło, że no po prostu jak złoto. Obejrzałam te 2 sezony, tak, chodzi nam o serial, który jest dostępny na
Amazon.
Prime Video i nazywa się The Summer I Turned Pretty.
No tak, po polsku chyba się nazywa Tego lata stałam się piękna i to jest oczywiście oparte na książce, która ma 3 części, także z tego co wiem będą 3 sezony tego programu.
Ale pozdrawiam słuchaczkę, która właśnie napisała do mnie na Instagramie w tej sprawie. Mówiła, że zaczęła czytać te książki właśnie w związku z tym serialem, więc ją dopytałam, czy jakieś spoilery może zdradzić, ale mówiła, że jakby fabuła książki bardzo różni się od tego serialu, więc nie wiem, czy jakieś spoilery można z tego wyciągnąć. W każdym razie, co to jest w ogóle za dziwna historia? Po prostu nie wiem.
Tam się prawie kazirodztwo od...
Naprawdę.
Ale najbardziej mnie, to znaczy, to jest tragiczna postać, ale przyznam, że trochę śmieszyło mnie podejście matki tych chłopców do tej całej sytuacji, do tego trójkąta, jak ona się zachowała. Ja, co tu się dzieje w ogóle? Dlaczego? Co ty mówisz, kobieto?
Tak, bo jeśli nie wiecie, to w tym serialu chodzi o to, że są 2 rodzinki zaprzyjaźnione, które spędzają wakacje.
Nawet nie rodzinki, matki, które są przyjaciółkami tam od, bo mężczyźni, tam ci ojcowie, to nie wiem, czy się przyjaźnią.
No tak. Spędzają wakacje w jakimś tam domku przy plaży, no i w jednej rodzinie jest 2 synów, a w drugiej rodzinie jest siostra i brat.
Tak.
No i ta siostra, czyli główna bohaterka całej tej historii, no... Sens jest tego taki, że kręci raz z jednym, raz z drugim bratem, a oni są dla siebie właściwie jak kuzynostwo.
Tak, po pierwsze ten serial oczywiście zaczyna się niesamowicie toksycznie, bo są przebitki do ich dzieciństwa, bo oni co roku od małego spędzają lato wspólnie w tym domku, chociaż mieszkają w innych miastach. Oczywiście tą dziewczynkę na początku pokazują w aparacie i w okularach, no bo wiadomo, jak się ma aparat i okulary, to już się jest, nie wiem, ogrem.
I to żart.
Tak, to jest oczywiście żart. Ja tutaj próbuję ironizować. No i potem nagle przyjeżdża, tak, ta dziewczyna już bez tych okularów i bez aparatu i po prostu wszyscy tam szczęki z podłogi zbierają, że ona jakoś wygląda. Jakiś w ogóle to jest... Ale no. Przypomniało mi się, oglądając to, że tak zaczynał się po prostu co drugi film dla nastolatek, jak my dorastałyśmy, co druga książka dla nastolatek, po prostu, że z brzydkiego kaczątka nagle po prostu wyrasta piękność. No. I wtedy nagle w końcu ją zauważają. No, wymiotować się chcę troszeczkę. No, ale tak jest.
Nie, no ogólnie dużo tam takich toksycznych wątków jest. To nie jest wcale jakaś taka poprawna historia. Mimo, że główną bohaterką nie jest biała, zgrabna blondynka. Ale to jest jakby jedyny tutaj chyba plus.
Kolor włosów jest jedyną różnicą.
No.
No nie, nie, chore. To jest to, co tam się dzieje, jest chore, umówmy się. Ale czy to oglądałam? Owszem. Więc nie wiem, jak to u mnie świadczy i o tobie.
No wiem, wiem. Ale co ciekawe, że oglądając takie seriale dla nastolatków, widzę, jak ja się zmieniłam, że na przykład wątek matki jest troszeczkę dla mnie bardziej interesujący. W sensie wiadomo, tak. I tak oglądam te dzieciaki. Ale no kiedyś bym pomyślała, po co oni w ogóle tą matkę pokazują tak. I tam te jej życie, a teraz tak sobie myślę, ona się w sumie najbardziej spoko ubiera z nich wszystkich, tak.
O,
nie?
O, pisarka, fajnie.
No, no. A, tutaj się spotyka z jakimś innym pisarzem. Ciekawe, co będzie.
Uf, się rozmawiam. You go, girl. W każdym razie, jak ktoś, nie wiem, jest chory, przeziębiony i chce sobie pooglądać coś w łóżku, no to spoko.
Dokładnie.
Ale czy się nie pochorujecie po tym bardziej? Nie wiem.
Nie, no raczej nie.
No i na koniec jeszcze tutaj tylko chciałam publicznie przyznać Karolinie rację, ponieważ na wakacjach w końcu przeczytałam Stonera, miałyśmy akurat kopię fizyczną, znaczy ja miałam, czemu mówię, bo miałyśmy, już jesteśmy jedną osobą chyba dla
ja
mnie.
Ja też miałam, ale
no
kupiłam
właśnie,
sobie.
Ja też kupiłam swoją i jak już dawno temu w zasadzie, chyba zaraz po tym, jak ty zarekomendowałaś i w ogóle jest przepięknie wydana ta książka, zacznijmy od tego, okładka jest naprawdę, no pięknie się prezentuje i wzięłam ją na wakacje i tak... Na początku przeczytałam jakąś tam głupią książkę fantasy, też pewnie dla osób troszeczkę młodszych ode mnie, ale to jest nieważne. No i w końcu stwierdziłam, dobra, otwieram, czytam. No i naprawdę piękna książka, czytałam ją cały czas ze łzami w oczach. Cudowna historia, smutna, ale też, no, jeżeli zastanawialiście się, czy czytać, to zróbcie to, proszę. Już mówiłam Karolinie, że... Pierwszy raz od dawna w zasadzie miałam tak, że chciałam sobie cytaty podkreślać w książce, więc naprawdę jest pięknie napisana i myślę, że dla osób, które w ogóle książki kochają, będzie najlepszym prezentem.
No tak, tak. No nie, chyba nie ma osoby, której by ta książka się nie spodobała, bo w międzyczasie też mój chłopak ją czytał, a jakby on tak za bardzo emocjonalnie do książek nie podchodzi, ale no skwitował to, że no bardzo fajna.
U, to wielki komplement.
A ja przeczytałam też w tym czasie książkę, o której mogę powiedzieć, pod tytułem Almond, napisana przez Won Pung Son. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam. W każdym razie koreańska pisarka. No i to jest taka książka wydana przez taką odnogę wydawnictwa, która jest bardziej skierowana dla młodych dorosłych, więc to może też coś świadczyć o tym, no bo tam głównym bohaterem jest dorastający chłopak. W teorii ma łapać za serce, dlatego że ten główny bohater nie czuje. Ma taką chorobę, która powoduje, że nie odczuwa strachu. Generalnie właściwie chyba żadnych emocji nie odczuwa. No i do tego wiele tragicznych tam zdarzeń się dzieje wokół niego. No i ogólnie jest to książka bardzo, bardzo przykra. Ale właśnie nie wiem, jakoś tak... Bo słyszałam wiele właśnie o tej książce, że jejku, taka chwytająca za serce, taki wyciskacz łez, taka, no wiesz, mocna, dramatyczna. I może dlatego byłam tak nastawiona i jakoś tak czekałam, aż mnie głęboko poruszy i nie poruszyła, no nie? W sensie stwierdziłam, że okej, bardzo dobra książka, ale właśnie miałam wrażenie, że może dla troszeczkę młodszych osób ode mnie. Ale z drugiej strony to nic złego. W każdym razie nie była zbyt długa, dobrze się ją czytało i no mogę polecić. Wiem, że ma wielu fanów na całym świecie.
W ogóle a propos książek, to wiesz, co mi się też śniło, jak byłam na wakacjach? Chyba dlatego, że myślałam, bo zaczęłam też czytać na nowo, oczywiście już po raz kolejny w życiu, Jane Eyre, która no, jest jedną z moich ulubionych książek w ogóle. I pamiętam, że jak ją czytam po raz pierwszy, to byłam bardzo nią jakaś taka, nie wiem, poruszona, zafascynowana, cokolwiek. Ale minęło już wiele lat, odkąd czytam ją ostatni raz. No i stwierdziłam, że chętnie przeczytam ją jeszcze raz i chyba po tych moich rozmyślaniach śniło mi się, że zrobiłyśmy odcinek o naszych ulubionych książkach wszechczasów.
Wszechczasów?
W sensie, no do tej pory, nie? Bo mam nadzieję, że jeszcze jakieś dobre książki przeczytamy. I kłóciłyśmy się o kategorie. Także, znaczy kłóciłyśmy się, dyskutowałyśmy. O. No, bo niektóre z naszych ulubieńców się nie zgrywały, wiesz, kategoriami. No.
Ciekawe.
Nie wiem, o co mi chodziło, ale tak tutaj...
Okej, czyli musimy coś takiego zrobić, skoro to wyśniłaś.
Tak mi się wydaje.
Dajcie znać, czy chcecie tego posłuchać.
Właśnie. No dobrze, to co? Jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś.
Zacznę moją historię od opowiedzenia, kim była Clara Harris z domu Suarez, ponieważ urodziła się w 1958 roku w Kolumbii. Wychowała ją matka, ponieważ jej ojciec wcześniej zmarł. Clara była bardzo zdeterminowana, żeby odnieść sukces. W Kolumbii studiowała stomatologię, a pod koniec lat 80. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, aby ziścić swój amerykański sen. Clara ukończyła rezydenturę na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Teksasu i pracowała jako dentystka. W międzyczasie też uzyskała tytuł Miss Columbia Houston, bo wzięła udział właśnie tam w konkursie piękności. Clara i jej przyszły mąż David Harris poznali się pracując w takiej przychodni stomatologicznej w 1991 roku. No i to była miłość od pierwszego wejrzenia, do tego stopnia, że ślub wzięli niespełna rok po pierwszej randce, dokładnie w walentynki 14 lutego 92 roku. David był już wcześniej żonaty, miał też córkę z pierwszego małżeństwa, Lindsay, która cały rok szkolny mieszkała z matką w Ohio, a do ojca przyjeżdżała na letnie wakacje. Lindsay i Clara bardzo dobrze się dogadywały, Clara traktowała ją jak własną córkę. Zawodowo Clara i David radzili sobie naprawdę dobrze, bo Clara otworzyła własną praktykę dentystyczną w 1993 roku, a chwilę później David otworzył takie swoje centrum ortodontyczne, bo on był ortodontą, właśnie na obrzeżach Houston. W 1998 roku doczekali się dzieci i to od razu dwójki, ponieważ urodziły im się bliźniaki, które nazwali Brian i Bradley. David i Clara byli takimi bardzo dobrymi, religijnymi ludźmi, należeli do kościoła baptystów. David też w ogóle w tym kościele grał na perkusji w chrześcijańskiej grupie soft rockowej. Więc możesz sobie wyobrazić, jak oni właśnie swój wolny czas spędzali. David kupił 7 innych gabinetów dentystycznych w okolicy. Zebrał zespół ludzi, którzy tam u niego pracowali i jego dochody właściwie z roku na rok wzrastały. Podobno miesięcznie z samego tego centrum ortodontycznego zarabiał $35,000. Potem kupił działkę w ekskluzywnej dzielnicy handlowej, żeby zbudować ogromne nowe biuro i tam właśnie otworzyć swoje takie centrum dentystyczne. No i tam właśnie Clara też miała swoją praktykę przenieść, żeby mogli spędzać jeszcze więcej czasu razem. Wszystko było idealnie. Oni mieszkali też w dużym, pięknym domu w Teksasie, w rejonie Friendswood. To też była taka oczywiście ekskluzywna okolica, bo wszystko było tutaj ekskluzywne.
Wszystko musi być ekskluzywne.
Posiadali jakieś takie wypasione samochody, a Clara jeździła Mercedesem S-klasą numer 430. Niestety ich sielanka została zaburzona przez nową, wyjątkowo atrakcyjną pracownicę Davida, która nazywała się Gail. Gail miała 39 lat, była matką trójki dzieci i rozwódką od niespełna 2 lat. Dopóki była z mężem, to nie za bardzo musiała martwić się o pieniądze, bo też wiedli bardzo takie komfortowe, luksusowe życie, nie pracowała. No i tutaj krótka historia Gail, ponieważ ona rozwiodła się, bo jej mąż i mąż jej najlepszej przyjaciółki oskarżyli obie kobiety o bycie kochankami. I ten drugi mąż wynajął firmę detektywistyczną, żeby kobiety śledzić. Ta firma detektywistyczna nie znalazła żadnych dowodów, więc tak naprawdę nie udowodniono im żadnego romansu, ale plotki poszły w świat, też o tym mówili na tych rozprawach rozwodowych, więc kobiety trochę zostały skreślone w tej społeczności, bo wszyscy wytykali je palcami. Gail i ta jej przyjaciółka wystąpiły po rozwodach w takim popularnym amerykańskim talk show, który nazywał się Sally Jesse Raphael. Z tego co widziałam, to była taka dość znana postać w amerykańskiej telewizji. Prowadziła takie programy jak Oprah. No i one wystąpiły w jej programie w perukach, w ciemnych okularach. i właśnie opowiadały swoją historię o tym, jak ich mężowie próbowali je przedstawić jako lesbijki.
Mhm.
Więc no, z tego też się, wiadomo, zrobiła trochę afera, no bo w sumie wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi w tym programie, mimo że miały ubrane te peruki. Gail po rozwodzie musiała znaleźć pracę i tak właśnie w sierpniu 2001 roku trafiła do praktyki ortodontycznej Davida jako recepcjonistka. Ona była bardzo atrakcyjną kobietą. David coraz częściej kręcił się wokół recepcji, wykorzystywał każdą sytuację, żeby z nią porozmawiać. A w lutym 2002 roku pierwszy raz zaprosił ją na lunch. Od tego momentu już sprawy nabrały tempa, bo jakoś w kwietniu albo w maju doszło między nimi do pierwszego zbliżenia. Oczywiście nie uszło to uwadze pozostałych pracowników praktyki, bo Gail i David nie kryli do siebie sympatii, a nawet czasami zachowywali się dość skandalicznie w ogóle w towarzystwie innych ludzi, którzy tam pracowali. Zaczęli spotykać się też w lokalnym hotelu Hilton, gdzie swoją drogą lata temu odbył się ślub Davida i Klary, właśnie w tym samym hotelu. David płacił gotówką za pokój, zawsze meldował się tam pod fałszywym nazwiskiem, no ale wiadomo, co tam robili. Jak mówiłam, pracownicy praktyki byli zniesmaczeni całą sytuacją, czuli się lojalni wobec Klary, która też z nimi pracowała, no i którą szanowali. Aż w końcu Diana, jedna z pracownic, złamała się i postanowiła porozmawiać z Klarą, powiedzieć jej, co ten mąż tam odwala. Na początku Klara nie mogła uwierzyć w to, co mówi jej Diana, ale postanowiła zapytać męża o całą tą sytuację. No i ku jej zdziwieniu David się przyznał. I to było 17 lipca. David twierdził, że tylko pocałował Gail w rękę i że zrobi wszystko, żeby uratować ich małżeństwo.
W hotelu w rękę ją całował?
Tak. Klara mu uwierzyła, ale postawiła pewne warunki. Powiedziała, że Gail musi zostać zwolniona natychmiast. Powiedziała, że chce, żeby poszli na terapię małżeńską, żeby przyznał się swoim rodzicom i pastorowi.
Przepraszam. Najważniejszy członek rodziny.
No wiesz.
Rozumiem.
No oni byli wierzący, więc na pewno myśleli może, że ten pastor jakoś tam im pomoże, nie? Mhm. Klara też rozmawiała z 16-letnią córką Davida, Lindsay, i okazało się, że Lindsay wiedziała o romansie, ponieważ ona w wakacje pracowała właśnie w biurze, no i twierdziła, że wszyscy w biurze wiedzieli o romansie i gadali o tym. Lindsay powiedziała też Klarze, że David i Gail codziennie chodzą razem na lunch, no i że za bardzo się tam nie kryją. Klara była oczywiście bardzo zraniona, ale postanowiła zrobić wszystko, żeby uratować to małżeństwo. No i wypytywała Davida o to, dlaczego Gail mu się podoba. I nie wiem, czy to było dobre, no bo niestety usłyszała, że Gail jest od niej szczuplejsza, że uprawianie seksu z Gail jest spełnieniem wszystkich jego fantazji.
Ale przepraszam, ponoć tylko w rękę ją całował.
No tak, więc wtedy się wysypał, no nie? Że Gail chciała uprawiać z nim seks 3 razy dziennie i że w ogóle to było wspaniałe. No i Klara w tej sytuacji postanowiła zrobić wszystko, żeby być lepsza od Gail. Podobno z tego całego stresu przestała jeść, schudła 5 kilo, zatrudniła trenera personalnego, wykupiła jakiś karnet do solarium, żeby tam ciągle chodzić. Też codziennie chodziła do fryzjera, żeby mieć super fryzurę, chodziła na paznokcie, kupiła sobie nowe ubrania, w szczególności jakąś tam sexy bieliznę. Podobno też wpłaciła zaliczkę u chirurga plastycznego na powiększenie piersi i liposukcję. No i właśnie, ona chciała w 100% poświęcić się ratowaniu tego małżeństwa. Zadzwoniła też do biura i powiedziała, że rezygnuje z pracy, że już jej tam nie zobaczą, ponieważ ona musi się skupić na swojej rodzinie. No ale co z Gail? David obiecał, że z nią zerwie, ale podobno nie chciał tego robić przez telefon, więc powiedział, że ostatni raz musi się z nią spotkać, na co Klara się zgodziła. I do tego spotkania doszło 24 lipca 2002 roku. Klara wynajęła prywatnych detektywów. Swoją drogą to była ta sama firma detektywistyczna, która zajmowała się sprawą Gail wcześniej. chciała, żeby detektywi śledzili Davida i podsłuchiwali jego rozmowę z Gail, bo chciała mieć 100% pewność, że David zakończy romans w restauracji. Klara też postanowiła pojechać tam i siedzieć na parkingu przy tej restauracji w samochodzie. No i co gorsze, wciągnęła w to wszystko Lindsay, tą jego 16-letnią córkę. A właściwie no, one wtedy się bardzo zżyły i jak rozumiem, Klara traktowała Lindsay jako taką swoją też powierniczkę, no rozmawiały o tym, więc Lindsay też chciała dotrzymać jej towarzystwa, żeby ją wesprzeć w tej trudnej sytuacji. Więc razem siedziały w tym samochodzie, na takim stakeoutzie, no nie? Masakra. W międzyczasie detektyw zadzwonił do Klary i powiedział, co udało im się podsłuchać podczas rozmowy Davida z Gail. Podobno David był zrozpaczony, powiedział Gail, że nie jest gotowy, aby ich romans się zakończył, że nadal ją kocha i że chce zrobić wszystko, żeby nadal się widywali. David i Gail pojechali znowu do hotelu, do tego Hiltona.
To z klasą. Żaden tam przydrożny motel, tak? Dla nich.
Mhm. Więc Klara, jak to usłyszała, to od razu też tam pojechała. Zatrzymały się pod samym wejściem, potem wparowały tam do środka, wszędzie ich szukały. Tam była też jakaś sytuacja typu, że właśnie one nie mogły ich znaleźć, więc ta Lindsay w ogóle zadzwoniła do swojego ojca, powiedziała, że dzieci są chore i że musi szybko wracać do domu i wtedy właśnie nakryły ich w tym hotelu, jak David z Gail wychodzą z windy i trzymają się za ręce. I w międzyczasie dodam, że pracownicy tej firmy detektywistycznej dalej ich śledzili i siedzieli w samochodzie pod tym hotelem z kamerą wideo pod ręką, gotowi, żeby nagrywać całą sytuację. No i Klara, kiedy zobaczyła Davida i Gail, jak idą w tym hotelu za rękę, to straciła nad sobą panowanie. Rzuciła się na Gail, krzyczała do niej: ty, bitch, to jest mój mąż! Zdarła w ogóle z niej koszulę. Wszyscy ludzie patrzyli w ich stronę, nie wiedzieli, co się dzieje. Klara dalej krzyczała, mówiła: patrzcie, to jest dr David Harris i on pieprzy tę kobietę.
To znaczy, przepraszam, dobrze, bo to temu mężowi powinno się dostawać najbardziej. Ja nie mówię, że Gail tutaj jest święta, ale umówmy się, to on był żonaty. Co za obłudny typ. Jeszcze ta 16-latka tam w tym wszystkim, no daj spokój.
No i właśnie ta Lindsay, ona była przy tym wszystkim i ona też się rzuciła na swojego ojca i zaczęła do niego krzyczeć, że go nienawidzi. No więc... No
tak, bo wprowadził panią do jej życia, a teraz robi coś takiego.
David odepchnął Klarę i szybko wyszedł z hotelu razem z Gail, żeby odprowadzić Gail do samochodu. A w tym czasie pracownicy hotelu eskortowali Klarę i Lindsay do wyjścia.
On się powinien dzieckiem zająć, a nie...
No. Klara i Lindsay wsiadły do jej Mercedesa, no i następnie istnieją różne wersje wydarzeń, które nastąpiły. Więc według tej pierwszej wersji Klara powiedziała Lindsay, jak już siedziały w samochodzie, że ma zamiar potrącić Davida samochodem i dlatego siedziały w tym samochodzie na parkingu w oczekiwaniu, aż Gail i David się tam pojawią. I kiedy w końcu David i Gail wyszli na zewnątrz, Klara zrobiła dokładnie to, co powiedziała, czyli ruszyła samochodem w jego kierunku, potrąciła go. W tym czasie Lindsay krzyczała, próbowała wysiąść z samochodu, ale Klara znowu przyspieszyła i potrąciła go ponownie. Ostatecznie uderzyła Davida samochodem 3 razy. Kiedy już było po wszystkim, to Lindsay uderzyła Claire w twarz, wybiegła z tego samochodu, oczywiście pobiegła, żeby sprawdzić, co się stało z jej ojcem, no i David niestety zginął na miejscu. Następnie Klara wyszła z tego samochodu, była w ciężkim szoku, rozglądała się w ogóle, co się stało, zobaczyła Davida leżącego na ziemi, podbiegła do niego, zaczęła płakać, krzyczeć, że go przeprasza i że go kocha. No i wiadomo, zostały wezwane służby, oznajmili, że David nie żyje o godzinie 9:48, no i Klara została natychmiast zaaresztowana i oskarżona o morderstwo. A wersja Claire, którą swoją drogą opowiedziała u Opry w wywiadzie, była taka. Klara, kiedy była na parkingu przed tym hotelem, zrozumiała wtedy, co się stało, dotarło to wszystko do niej, że David jest z Gail i że wsiądą razem do samochodu i odjadą i będą razem i tak dalej, więc postanowiła zrobić wszystko, żeby im przeszkodzić. Wtedy wymyśliła, że wjedzie swoim samochodem w samochód Gail, ponieważ David nie jechał tam swoim samochodem, tylko, jak rozumiem, dostali się tam do hotelu samochodem Gail. Więc ona zauważyła, który to jest samochód na tym parkingu i ruszyła właśnie w kierunku tego samochodu. I jak twierdzi Klara, w ostatniej chwili skręciła w bok, żeby uniknąć zderzenia czołowego z tym samochodem. No i tutaj niestety ja nie rozumiem za bardzo jej tłumaczenia, bo ona powiedziała, że spodziewała się, że po tym skręcie jej samochód zatrzyma się na takim betonowym czymś na ziemi. I ja nie wiem dokładnie, jak ten parking wyglądał. Być może to były takie miejsca parkingowe, które były jakby tak obrysowane jakimś takim betonowym czymś.
Okej.
Takim jakby krawężnikiem, nie wiem. Ale zdziwiła się, że jej samochód się nie zatrzymał, tylko pojechał dalej, a okazało się, że dalej stał David, bo on właśnie pobiegł w ich kierunku i próbował zatrzymać jej samochód swoim ciałem. Tak jakby, wiesz, wbiegł na nich na maskę i krzyczał stop, stop, stop. No i ona twierdzi, że dlatego go potrąciła.
3 razy.
Tak. No i kiedy Klara zdała sobie sprawę, że przejechała swoim Mercedesem Davida, to powiedziała, że wysiadła z samochodu, że czuła się jak zombie, nie mogła w ogóle uwierzyć, co się stało, nie wiedziała, jak David znalazł się na ziemi. No i podsumowując, twierdziła, że wcale nie chciała potrącić Davida i że na pewno nie zrobiła tego 3 razy. Twierdziła, że chciała tylko uderzyć samochód Gail, a potem wykręciła, no i nie wiedziała, skąd David się tam wziął. Klara trafiła do aresztu, rozpoczęło się przygotowanie do procesu i proces rozpoczął się w styczniu 2003 roku. No i w międzyczasie informacja o wściekłej dentystce, która swoim Mercedesem przejechała zdradzającego ją męża na parkingu przy hotelu, no obiegła oczywiście cały kraj, bo była to bardzo sensacyjna informacja. Kiedy tylko rozpoczął się proces, no to do sądu i tam przed wejściem do budynku zjawiło się mnóstwo fotoreporterów. Wszyscy chcieli, wiesz, dokumentować to, co tam się dzieje. W związku z tym, że detektywi zatrudnieni przez Claire nagrali całe to zdarzenie na wideo, no to nagranie tego, jak samochód przejeżdża Davida, stało się dowodem w sprawie. Na tym nagraniu było widać Claire jeżdżącą po tym parkingu, ale David był tak nie za bardzo widoczny, więc obrona Claire twierdziła, że ona uderzyła go tylko raz. Obrona też zatrudniła eksperta, który przygotował taką wizualizację 3D całego zdarzenia i z jego tam ekspertyzy miało wynikać, że właśnie Claire uderzyła Davida tylko raz, ale niestety ta jego wizualizacja nie została dopuszczona w procesie, bo sędzia uznał, że to by wprowadziło ławę przysięgłych w błąd, no więc ogólnie nic z tego nie wyszło. Jedyne co, to ten mężczyzna wystąpił jako taki ekspert, świadek w sprawie i właśnie tam opisał swoją teorię, że Claire mogła przejechać Davida tylko raz, ponieważ promień skrętu jej Mercedesa nie pozwoliłby jej na gwałtowne zawrócenie i przyjechanie go po raz drugi, ani tym bardziej po raz trzeci. Prokuratura przyznała, że okej, no jest to jakiś argument, ale mieli swoją wersję wydarzeń, ponieważ wezwali na świadka policjanta, który był obecny na miejscu zdarzenia i który widział to wszystko, co się stało z boku. I on zeznał, że Claire przejechała Davida 3 razy i pokazał też takie zdjęcie policyjne, na którym było widać ślad opony na chodniku, który prowadził bezpośrednio do miejsca, gdzie leżały zwłoki Davida. Następnie jako świadek zeznawała Lindsay, która powiedziała, że jej ojciec przyznał jej się do tego, że 3 lata wcześniej czuł się zaniedbany przez Claire po tym, jak urodziła bliźniaków i że to mogło spowodować, że postanowił rozejrzeć się za romansem. Zostawmy to bez komentarza.
Właśnie.
No i następnie Lindsay zdała swoją relację z wydarzeń z 24 lipca. Powiedziała, że Claire była wściekła, kiedy dowiedziała się, że Gail i David poszli do hotelu i podobno powiedziała jej, że mogłaby go zabić i że uszłoby jej to na sucho po tym, przez co przeszła. Lindsay opowiedziała, co wydarzyło się w holu hotelowym, właśnie, że Claire rzuciła się na Gail i tak dalej i że następnie wróciły do samochodu Claire. Lindsay powiedziała, że Claire usiadła za kierownicą samochodu i nic nie mówiła, nawet nie płakała i nagle przyspieszyła samochód. Wtedy Lindsay została rzucona na siedzenie i zobaczyła, jak jej ojciec kładzie ręce na masce i krzyczy stop. Próbował uciec, ale ona widziała, że nie mógł. Claire miała wtedy kamienny wyraz twarzy. Lindsay poczuła uderzenie, kiedy samochód przejechał po jej ojcu i wtedy krzyczała: przestań, zabijesz go, ale to nic nie pomogło, ponieważ czuła, że Claire trzykrotnie potrąciła jej ojca. Więc to było naprawdę mega traumatyczne dla tej dziewczyny. Z kolei adwokat Claire radził jej, żeby nie zeznawała w sądzie, bo twierdził, że może siebie jeszcze bardziej obciążyć tymi zeznaniami. Ale po kilku dniach procesu, jak Claire widziała, co tam się dzieje i czuła, że jej szanse maleją, to postanowiła wbrew radom swojego adwokata zeznawać. I to, że ona zdecydowała się zeznawać, spowodowało, że fragmenty pierwotnego przesłuchania Claire zostały puszczone w sądzie. A pierwotnie jej prawnicy uznali, że te nagrania nie powinny być dopuszczone. Więc ława przysięgłych usłyszała, jak Claire powiedziała, że chciała skrzywdzić męża. Z kolei w dalszej części tego wywiadu Claire powiedziała: nie chciałam go zabić, ale tego już na procesie nie puścili. Kolejna dramatyczna sytuacja w tej sprawie, bo to był taki stres dla jej adwokata, jak on słyszał, co tam się dzieje, że zemdlał w sądzie, został zabrany do szpitala i to spowodowało przerwę w rozprawie. Proces trwał 3 tygodnie i ostatecznie ława przysięgłych uznała Claire za winną popełnienia tego morderstwa i informacja ta została podana do wiadomości 14 lutego 2003 roku, czyli właściwie to była ich kolejna rocznica ślubu. Ława przysięgłych uznała to za zbrodnię i tutaj robocze tłumaczenie z angielskiego: zbrodnię nagłej namiętności. Jak rozumiem po polsku, może to być jako zbrodnia w afekcie. I w związku z taką kategorią czynu skazano ją na 20 lat więzienia i grzywnę w wysokości 10 000 dolarów. I to był maks, jaki ona mogła dostać właśnie w tej kategorii zbrodni. A tak w ogóle to zauważyłam, że czasem nazywam ją Claire, czasem nazywam ją Clara, no ale wiadomo, o co chodzi. Kiedy Clara zabiła swojego męża, to bliźniaki miały zaledwie 3 lata. Kiedy już trochę podrośli, to Clara wyjaśniła im, że to, co się stało, to był wypadek, no i chłopcy jej wybaczyli. W więzieniu mogła widywać się z synami przez 2 godziny w miesiącu i twierdziła, że tylko te wizyty podtrzymują ją przy życiu. Oczywiście złożyła też wiele wniosków o zwolnienie warunkowe. 2 wnioski zostały odrzucone, ale nad 3. prośbą dłużej się zastanawiali, ponieważ już jej synowie też wzięli w tym udział i mówili, że nie tylko stracili ojca, ale stracili też matkę. No i że wiadomo, woleliby, żeby wyszła na wolność, żeby mieli chociaż jednego rodzica. Prawdopodobnie dzięki temu właśnie przyznano jej zwolnienie warunkowe w listopadzie 2017 roku i została zwolniona z więzienia w maju 2018. Zgodnie z warunkami tego zwolnienia warunkowego musiała nosić tą bransoletkę monitorującą, regularnie poddawać się testom na obecność narkotyków i alkoholu, miała pracować i mieszkać w tym określonym hrabstwie. Co ciekawe, też rodzice Davida wypowiedzieli się w tej sprawie i wybaczyli jej za to, co zrobiła ich synowi. bo powiedzieli, że to, co David zrobił poza małżeństwem, to było jego tragicznym błędem, a to, co zrobiła Clara, również było tragicznym błędem.
No, bardzo wielkodusznie, powiem szczerze.
Ojciec Davida powiedział, że to były błędy popełnione przez dwie najwspanialsze osoby, jakie znam. I że jeśli Bóg może nam przebaczyć za nasze grzechy i błędy, to dlaczego my nie możemy tego zrobić? Twierdził, że Clara była dobrą matką i dobrą żoną i dobrym człowiekiem i że ma nadzieję, że będzie mogła wychować swoich synów i tak dalej. Więc no naprawdę wielkoduszni ludzie. Jeszcze przed zwolnieniem warunkowym właśnie ona udzieliła wywiadu OPRZE. Mam nadzieję, że tak się jej imię odmienia. I właśnie w tym wywiadzie powiedziała, że chciałaby, żeby nie oceniano jej na podstawie tego, co słyszeli, że zrobiła, bo jest wiele spekulacji dotyczących właśnie tego, co się wydarzyło. Ona twierdzi co innego i powiedziała, że znalazła się w sytuacji, w której nigdy nie myślała, że będzie i nigdy nie sądziła, że będzie do czegoś takiego zdolna. Więc no myślę, że jeżeli to wszystko jest prawda, no to to jest definicja takiej zbrodni właśnie w afekcie.
Wiesz co, bardzo mi to przypomina, oczywiście no to inna sytuacja, ale przypomina mi to sprawę Betty Broderick.
Tak, tak, no. Bardzo podobne. No też w sumie taki sam motyw.
Też na pewno tutaj nie wiemy wszystkiego, bo ta sytuacja, która... właśnie Betty Broderick, abstrahując od zdrad, tego wszystkiego, ta manipulacja, to, no, to przecież najlepszy, najnormalniejszy człowiek po prostu w końcu pęknie. Jeden w taki sposób, drugi w inny, prawda? No niestety. Natomiast no wiadomo, nikogo nie można przejeżdżać jeszcze z dzieckiem tej osoby w aucie. To jakiś koszmar w ogóle, naprawdę. Biedna ta dziewczyna.
Ta dziewczyna Lindsay, ona zupełnie nie trzymała strony Clary. Wielokrotnie, kiedy jakieś tam media próbowały ją właśnie zapytać o coś, poprosić o wywiad, to ona odpowiadała, że nie ma zamiaru tak jakby monetyzować śmierci ojca i że nie popiera tego, że właśnie Clara się udziela tam w różnych mediach, udziela wywiadów i tak dalej i że powiedziała, że jej nigdy nie wybaczy tego, co zrobiła, no bo w sumie jakby no ona była świadkiem tego, prawda?
Oczywiście.
Więc ona...
No i była to jej tata, no przecież nie ma o czym dyskutować, prawda? To jest, umówmy się, ona w ogóle nie powinna była tam się znaleźć, abstrahując od tego, co stało się wcześniej czy później, tak? To błąd numer jeden. Jak można zabrać dziecko na po prostu śledzenie męża i kochanki? No to jest jakiś absurd. Rozumiem, że ta kobieta była, czy czuła się przyparta do ściany, zdradzona, czuła się obrzydliwie, no też ten mąż jakiś koszmar mówił jej, że tamta jest szczuplejsza, młodsza, nie wiem, bardziej jej się chce, a tobie się nie chce, bo urodziłaś bliźniaki. No umówmy się, to jest świństwo mówienie takich rzeczy, no ale czy należy kogoś przejeżdżać? Nie.
No wiadomo, że nie. I jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, ale ta Lindsay ostatnie słowa, jakie powiedziała do swojego ojca, to wykrzyczała do niego, że go nienawidzi.
No.
Więc też mówiła, że to po prostu nie daje jej, wiesz, spać po nocy. Więc taka historia, jak scenariusz filmu wyprodukowanego przez Lifetime. No to teraz ja jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś.
Ja dzisiaj przygotowałam historię, która w zasadzie zakończyła się dopiero w zeszłym roku. W marcu 2017 roku na Florydzie na numer alarmowy dzwoni pracownik Walgreens, który mieści się w miejscu Fishhawk Crossing Boulevard i to jest około godziny 21. I ten pracownik akurat wyszedł na przerwę, stoi, pali sobie papierosa i nagle widzi, że jakaś kobieta krzyczy, prosi o pomoc i za chwilę jest zaciągana do samochodu, który stoi pod tym sklepem i wtedy ta osoba postanawia zadzwonić właśnie na numer alarmowy. Całe szczęście ten pracownik zapamiętał numer rejestracyjny samochodu, powiedział, że jest to ciemnoniebieski SUV i podał właśnie numer rejestracyjny samochodu. Gdy sprawdzono numer rejestracyjny tego samochodu, okazało się, że jest to samochód, który należy do kobiety, która nazywa się Alisa i służby natychmiast zaczynają jej szukać. Kim była Alisa? Alisa była matką piątki dzieci i była w trakcie rozwodu ze swoim mężem, który ma na imię Trevor. Alisa i Trevor poznali się w liceum, wzięli ślub w 2001 roku i w zasadzie od razu założyli rodzinę. Alisa bardzo chciała mieć właśnie taką rodzinę jak z obrazka, można powiedzieć, zresztą ona sama tak o tym mówiła. Ich pierwsza córka ma na imię Arden, no i kiedy ona się urodziła, to właśnie Alisa stwierdziła, że tak sobie zawsze wyobrażała swoje życie, że ma dzieci, zajmuje się dziećmi, zajmuje się domem, a Trevor uważał się za przedsiębiorcę i ciągle to otwierał, próbował różnych biznesów i przez to też rodzina bardzo często się przeprowadzała od stanu do stanu, bo jak rozumiem, mieszkali właśnie w kilku różnych stanach, gdzie Trevor zajmował się bardzo różnymi rzeczami. W końcu rodzina wróciła na Florydę, dzieci były uczone w domu, no a niestety Trevor, mimo to, że uważał się za przedsiębiorcę, chyba średnio sobie radził, bo często miewał problemy finansowe, wystawiał czeki bez pokrycia, no i przez to miał też problemy z prawem. Relacje między mężem i żoną też w pewnym momencie zaczęły się psuć. Według Alisy mąż stawał się coraz bardziej kontrolujący, to znaczy kontrolował nawet koło kogo siedziała w kościele. Mm-hmm. Jak mówiła, przeszkadzało mu, gdy koło niej siedział jakiś mężczyzna, przeszkadzało mu, gdy z mężczyznami rozmawiała, nawet gdy w znajomych na Facebooku miała mężczyzn. W zasadzie chciał, żeby jedynym mężczyzną, z jakim miała kontakt, żeby to był on.
No to tak zwana czerwona flaga.
Dokładnie. Kiedy w 2016 roku Alisa prosi męża o rozwód, jemu udaje się ją przekonać, żeby jednak z nim została, ale sytuacja kobiety pogarsza się jeszcze bardziej. To znaczy, ponoć odebrał jej telefon, odebrał jej samochód, była w zasadzie w 100% od niego zależna. Nawet, jak rozumiem, przez kilka tygodni miał nie chodzić do pracy, tylko jakby być wszędzie tam, gdzie ona, wiesz, ciągle ją obserwować, w zasadzie tak ją osaczył. Właśnie. I, wiesz, odciął ją w jakimś sensie od świata zewnętrznego. W końcu, jesienią 2016 roku, no po tym jak już kilka tygodni siedział w domu, poszedł do pracy i Alisa wtedy skontaktowała się z organizacją zajmującą się przemocą domową, opowiedziała im wszystko na temat swojej sytuacji, no i oczywiście tam ją przestrzegli, że to brzmi bardzo poważnie, no i nie można czegoś takiego bagatelizować. No ale wyobraź sobie, że ona nawet nie zdążyła, nie wiem, się spakować, uciec, bo Trevor już zdążył wrócić do domu, nie chciał jej stamtąd wypuścić, w zasadzie rzucił się na nią, jak do tego domu przyjechał, no i w jakiś sposób tam udało jej się go przekonać, żeby pozwolił jej po prostu z tego domu wyjść razem z dziećmi i Alisa udała się do znajomej, a gdy jej mąż dowiedział się, gdzie ona przebywa, to oczywiście non-stop tam przyjeżdżał, wysiadywał przed tym domem, więc po około tygodniu postanowiła przenieść się do ośrodka po prostu dla kobiet, dla ofiar przemocy. Mm-hmm. Oczywiście ona i dzieci nie mieli nic ze sobą, bo tak naprawdę uciekli z tego domu w popłochu, prawda? I w końcu w grudniu 2016 roku, po tym jak zresztą wcześniej próbowała zgłosić przemoc domową, w końcu w grudniu 2016 roku składa oficjalnie pozew o rozwód. Po wyjściu z ośrodka Alisa próbuje układać sobie życie na nowo, zdobywa pracę, znajduje dom, również znajduje samochód, a nawet zaczyna próbować randkować. Tak jak mówię, po prostu chciała ułożyć sobie życie. Niestety nadal miała kontakt z mężem i to dosyć częsty, no bo oni oczywiście mieli oboje opiekę nad dziećmi, więc musieli te dzieci od siebie odbierać. No i dzięki temu spotykali się, jak rozumiem, 2 razy w tygodniu. Mhm. Wyglądało na to, że sprawy się polepszyły, ale niestety na początku 2017 roku, bodajże w lutym, o ile dobrze pamiętam, doszło do kolejnego incydentu. To znaczy Alisa myślała, że Trevor pogodził się z jej odejściem i miała pojechać do jego domu podpisać jakieś dokumenty. To znaczy to były jakieś dokumenty związane właśnie z rozwodem. I kiedy przyjechała do niego, on bardzo chciał z nią rozmawiać, opowiedzieć jej wszystko, opowiadał o jakichś romansach, które miał mieć według Alisy i jak tam bardzo w tym ich związku nabroił. No i kiedy ona chciała wyjść, oczywiście po raz kolejny nie chciał jej wypuścić. Wiesz, chwycił ją, a potem groził jej nawet nie nożem, ona to nazwała maczetą. Boże. To znaczy, wiesz, przykładał jej normalnie maczetę do gardła i mówił, że nie wypuści jej. Trzymał ją w tym domu przez kilka godzin, no ale oczywiście ona przez tyle lat, bo oni poznali się, wiesz, pod koniec lat 90. zostali parą, więc ona, już rozumiem, miała tyle lat doświadczenia w obcowaniu z nim, że jakimś cudem była w stanie go przekonać, żeby ją wypuścił. Oczywiście obiecała mu, że nikomu nie powie o tym incydencie. On zgodził się na to, ale oczywiście było to kłamstwo, bo jak tylko wyszła od niego z domu, to natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy, żeby poinformować właśnie o tym, co się wydarzyło. Niestety, jak rozumiem, nie można było nic zrobić z tym zgłoszeniem, dlatego że ona nie miała żadnego śladu nigdzie. I przyznam, po prostu frustracja we mnie wzbierała, jak ona o tym opowiadała, ponieważ czyli co, dopóki ktoś cię naprawdę nie skrzywdzi, cię nie potnie, to nic nie zrobią? Wiesz, o co mi chodzi? No to jest, to rozumiem, że są też fałszywe oskarżenia, że bez dowodu nie można nic zrobić, no ale robi się przykro, słuchając takich rzeczy. Oczywiście porozmawiano też z Trevorem, natomiast on wszystkiemu absolutnie zaprzeczył przecież.
No pewnie.
No tak. No więc tak naprawdę nic z tej całej sytuacji nie wyniknęło. Co więcej, po całej tej sytuacji i Alisa, i Trevor mieli złożyć wnioski o zakaz zbliżania się. To znaczy Trevor, jeszcze wyobraź sobie, chciał ponoć, według Alisy oczywiście, skorzystać na tej całej sytuacji i nastawić dzieci przeciwko niej. To znaczy, powiedział dzieciom, że matka zadzwoniła na policję i kłamała, że on chciał zrobić jej krzywdę. Oczywiście obwiniał ją o całe niepowodzenie ich związku, o wszystko, co źle się zadziało w ich rodzinie. Wmawiał tym dzieciom, że ona go zdradzała i nie wiadomo co jeszcze.
Co za tupet.
Dokładnie. I ten mężczyzna tak zmanipulował te dzieci, że wyobraź sobie, że jego najstarsza córka poszła z nim do domu matki, ponieważ jej dzieci miały klucze do jej domu, poszła z nim do domu matki i narobili jej tam syfu, popisali ściany kredą, wylali jej coś na łóżko. Wyobrażasz sobie?
Boże.
On tak był w stanie to dziecko omotać. No właśnie, bo tak jak mówiłam, para miała 5 dzieci. Arden była najstarsza, miała w tamtym momencie 14 lat. Poza tym był jeszcze London, Bryn, Grady i Cooper. I te dzieci miały od 3 do 14 lat. Kilka tygodni później do Alisy dzwoni jej najstarsza córka Arden właśnie i mówi jej, że tęsknią za nią i ona chciałaby się z nią pogodzić, przyjść do niej, porozmawiać, wiesz, spędzić jakieś takie quality time. No i tak też się stało. Znowu dzieci Alisy zaczęły ją odwiedzać, to znaczy nie wszystkie, jak rozumiem, trójka do niej przychodziła. Wydawało się, że te relacje się poprawiają. Do czasu. 11 marca nad ranem Alisa budzi się, czuje, że ma mokrą twarz. Z nią w sypialni była 7-letnia córka i 5-letni syn. Gdy kobieta się przebudziła, poczuła, że ma mokrą twarz, zaczęła krzyczeć, kto jest w mojej sypialni, a wtedy jej mąż powiedział, żeby się uspokoiła, że to tylko on. Oczywiście kobieta, słysząc jego głos, po tych doświadczeniach, które z nim miała, zaczęła ponoć rzucać w niego na oślep, co tam miała pod ręką, wiesz, na stoliku, to próbowała wykorzystać jako broń, a on, chyba żeby przestała, pociągnął ją za kostki w dół łóżka. Dzieci oczywiście wybiegły z tego pokoju. Według Alisy, wybiegając, krzyczały, żeby tatuś nie zabijał mamusi, czy tam nie robił krzywdy mamusi. Trevor wywleka Alisę do salonu, a młodszym dzieciom każe wrócić do sypialni matki i tam siedzieć, nie wychodzić. Alisa oczywiście próbuje się wyrywać, ale Trevor absolutnie jej na to nie pozwala. I około 5 nad ranem w salonie pojawia się najstarsza córka Alisy i Trevora, Arden, a Alisa, on myślała, że ta córka jej jest w domu, jakby, że ona jest w swoim pokoju i jak wynika z tego, co mówiła Alisa, liczyła na to, że ona się przebudzi, usłyszy te krzyki i po prostu wezwie pomoc, zadzwoni na numer alarmowy. A jak twierdzi Alisa, Arden weszła do tego salonu, przeszła, wiesz, przez niego, poszła po swoje rodzeństwo, nawet nie patrząc na matkę. Wzięła te młodsze dzieci i poszła z nimi na zewnątrz.
Jejku, ale dziwne.
Kiedy dzieci wyszły, Trevor rzucił Alisę na jej łóżko, a następnie zaczął ją wiązać. To znaczy związał jej ręce, następnie użył światełek choinkowych, wiesz, takie, które sobie jako dekorację wykorzystujesz na święta, żeby ją przywiązać do ramy łóżka i jakoś tak na krzyż też ją do tego łóżka próbował przytwierdzić. Ona też wspominała, że związał ją tak, że w pewnym momencie, że miała i ręce, i stopy związane jakby za plecami i tak połączone. Mówiła, że to był niewyobrażalny ból, no bo ileś czasu tak leżała w takiej pozycji, taka, wiesz, powyginana, mocno związana. Miał też podawać jej lekarstwo na przeziębienie, żeby była taka trochę otępiała, a jako broń miał ze sobą żyletkę, którą oczywiście, jak rozumiem, też jej groził. Na dodatek jeszcze dwukrotnie ją zgwałcił, I w międzyczasie, wyobraź sobie, kiedy przetrzymywał ją w jej własnym domu, odblokował sobie jej telefon i zaczął na jej telefonie nagrywać filmiki o tym, co jej robi. Jakby na dowód, żeby ona mogła to potem pokazać władzom.
Ale po co?
Według niego on te filmiki nagrywał, ponieważ zamierza wynająć łódkę i wyjechać i już nie wrócić, a nawet miał twierdzić, jak rozumiem, że ma jakieś duże sumy pieniędzy odłożone na kontach za granicą.
Mhm.
W tych nagraniach mówił właśnie, że związał ją, że przetrzymuje ją wbrew jej woli. Mówił, że tak naprawdę nic jej się nie stało, że ma tylko kilka siniaków od związania. No, niby tak zapowiadał, że przyszedł się pożegnać przed wyjazdem, ale jakoś nie wychodzi. A nawet w pewnym momencie miał wejść do sypialni, gdzie Alisa leżała związana, położyć jej poduszkę na twarzy i ją podduszać, tak że wiesz, ona na chwilę odpłynęła. Więc po prostu no, znęcał się nad nią.
No tak.
Kiedy ona odzyskała świadomość, chciał, żeby zgodziła się pojechać z nim. Ona oczywiście się zgodziła, bo wiedziała, że z nim lepiej nie dyskutować, bo po prostu może stać się jej jeszcze większa krzywda. Chociaż jak sama mówi, nie do końca wierzyła w tą całą łódkę, uważała, że to jest ściema jedna wielka i że on wcale takiego planu nie ma. Wsadził ją związaną, a w zasadzie ze związanymi rękami do jej samochodu i jeździli po okolicy, aż udali się do Walgreens właśnie, gdzie on chciał zakupić więcej lekarstwa na przeziębienie, żeby jej podawać pewnie, żeby była spokojniejsza. No i wtedy, kiedy on był w tym Walgreens, jej udało się jakimś cudem z tymi rękami za plecami, ja już nawet nie wiem, w każdym razie miała nadal ponoć związane ręce i ona jakimś cudem, wiesz, otworzyła drzwi, no pewnie jakoś łokciem mi się udało, tak sobie to wyobrażam. Zresztą są nawet, o ile dobrze pamiętam, bo jest w ogóle mnóstwo nagrań, kilka dobrych godzin nagrań z procesu na tym kanale Law and Crime, Law and Order, ja wam to potem podlinkuję. I mam wrażenie, że ona jakiś taki właśnie gest wykonała, jak opowiadała, że jakby tak jakoś łokciem sobie pomogła te drzwi otworzyć. Wybiegła z tego samochodu, oczywiście potykając się, no i wtedy Trevor wyszedł z Walgreens i zaczął ją gonić, podniósł ją i do tego samochodu ją wsadził i odjechali.
Aha, czyli oni odjechali?
Tak. Tak. Okay. No ale na całe szczęście ten pracownik Walgreens zauważył to wszystko. To znaczy też w sumie ciężko było nie zauważyć drącej się kobiety pomocy, prawda? No ale są pewnie tacy, którzy by to zignorowali. W samochodzie Trevor po prostu oburzony krzyczy na Alice, że co ona robiła, przecież zgodziła się z nim pojechać. No wyobrażasz sobie, jaki on musiał być odklejony?
Ale nie chyba w taki sposób.
No, w każdym razie miał jej jeszcze w ogóle za karę przeciąć nadgarstek tą żyletką.
Boże!
Tak, za to, co zrobiła, że próbowała uciekać. Później godzinami jeździli jakimiś mniej uczęszczanymi drogami, aż zatrzymali się w takiej wiejskiej okolicy, oczywiście, gdzie nic dookoła nie było, gdzie Trevor napisał dwa listy. Jeden, zresztą był nazwany Confession, którym opowiedział, co zrobił, jakby do wszystkiego się przyznał, a drugi to był coś, co nazywali takim listem pożegnalnym, samobójczym do ich dzieci.
Mhm.
I też jest odcinek programu 48 Hours na ten temat, on jest nawet u nas w Polsce na YouTubie dostępny i tam też pokazywali ten list. Oczywiście tam tylko wspomnieli kilka linijek i no i są dosyć mrożące krew w żyłach, bo on w tym liście pożegnalnym do dzieci pisze, że nigdy w ogóle, wiesz, do tematu rozwodu dojść nie powinno, że oni kończą tą sprawę dla nich i że będą na nich patrzeć z nieba.
Nawet nie wiem, co powiedzieć.
Następnie w samochodzie miał ponownie zgwałcić, w zasadzie dwukrotnie miał jeszcze zgwałcić Alice, a 13 marca wywiózł ją do kurortu, do którego jeździli w przeszłości jako rodzina, który się nazywa Little Harbor. I w końcu, gdy dojechali na miejsce, zatrzymał się za jakimś śmietnikiem, przesiadł się z przodu auta za siedzenie Alice. To był taki, wiesz, duży SUV, no w końcu mieli piątkę dzieci, prawda? Nagle ona poczuła, że zakłada jej od tyłu po prostu jakby linę na szyję i zaczyna ją dusić. W pewnym momencie mówi, że wystrzelił jak poparzony z tego siedzenia, wskoczył na siedzenie kierowcy i ruszył, w ogóle się nie odzywając, aż dojechali, w okolicy były jakieś takie domy i dojechali do miejsca, gdzie był dom, tam były takie kolumny, pod które można było wjechać, jakby wiesz, miejsce parkingowe pod domem, coś takiego. I on tam wjechał, nagle wziął tą żyletkę i zaczął się ciąć nią po szyi, tak, że po prostu krew tryskała. Ta, wiesz, Alisa zaczęła krzyczeć, żeby przestał, co robi. Jakiś koszmar po prostu. No, a chodziło o to, że on zauważył, że ktoś ich przyuważył.
Oj, masakra.
I w ogóle jeszcze właśnie w jednym z tych filmików z sali sądowej dowiedziałam się, że Trevor miał mówić do Alisy, że robi to z miłości, że to jest właśnie miłość, to co on robi, wiesz, tnąc się tą żyletką, mm-hmm. i że oddaje za nią życie, a ona na to nie zasługuje.
No to po co to wszystko? Jakiś koszmar.
Tak, no i miał rację, faktycznie zostali zauważeni przez policję, ponieważ gdy stali pod tym domem, nagle pojawia się policja z bronią, wyciągają Alisę z tego samochodu, pakują ją do auta policyjnego i zabrali ją stamtąd na jakiś najbliższy posterunek lokalny. Trevora też zabrano, no zabrano go do szpitala, żeby go poszywali, bo przecież miał całą szyję rozwaloną. W ogóle chciał też, taki się pomocny zrobił, jak się pociął już tą żyletką i chciał też ponoć Alisie się, wiesz, pomóc pozbyć więzów tą żyletką, ale ona powiedziała, dziękuję, już sobie poradziłam, jakoś tam się wyplątała już, wiesz, tych poluzowanych więzów. Także jeszcze pewnie chciał udawać, że wcale jej nie trzymał związanej, jak się domyślam, bo nie sądzę, żeby zrobił cokolwiek, wiesz, z dobroci serca, że w jakiś sposób otrzeźwiał. Mhm. Trevor rozmawiał z policją w szpitalu, opowiada im, co zrobił, czym związał żony i tak dalej. Natomiast on żyje w przeświadczeniu, że ona poszła z nim dobrowolnie.
Boże.
Alisa oczywiście też na posterunku opowiada wszystko, pyta się oczywiście, gdzie są jej dzieci. Natomiast jej dzieci były już zaopiekowane przez odpowiednie służby. I Trevor zostaje oskarżony o bodajże 11 różnych przestępstw. W tym na przykład usiłowanie morderstwa, napaść, a także zaniedbanie dzieci. Bo wyobraź sobie, że jak pamiętasz, córka najstarsza pary weszła do domu, zabrała młodsze dzieci i wyszła. Oni poza tym mieli jeszcze dwójkę. 12-letni chłopiec, on bodajże miał 12 lat, siedział już w aucie na zewnątrz, a jeszcze 3-letni najmłodszy synek pary był nadal sam u Trevora w domu. On go zostawił samego śpiącego w łóżku u siebie na chacie.
No to fajnie.
I napisał do córki SMS-a o 5 rano, tak jak wspominałam, i chodziło o to, że ona miała przyjść, zabrać młodsze dzieci, a potem zawieźć je, siebie i tego brata, co czekał w samochodzie, do domu ojca. 14-latka.
Ona w ogóle umiała jeździć samochodem?
Wiesz co, w 48 Hours mówili chyba, że ona coś tam po parkingu, wiesz, jeździła, nie? No pewnie się szykowała, oni tam wcześniej mogą zdawać, żeby mieć prawo jazdy. No, ale to jakieś szaleństwo. Mhm. I że on zostawił tego 3-latka, więc o zaniedbywanie dzieci również go oskarżyli, jak rozumiem, no i słusznie. Co ciekawe, wyobraź sobie, że całą tą sytuację ojciec zaplanował i wciągnął w to wszystko tą najstarszą córkę.
No tak, myślałam.
Ponieważ on miał ją poprosić, żeby ona otworzyła mu okno do domu matki, zostawiła je otwarte w nocy i dała mu znać, jak matka uśnie. I dziewczyna faktycznie to okno zostawiła, napisała mu, jak matka już spała. On zostawił to najmłodsze dziecko u siebie w domu, zabrał tego starszego ze sobą w aucie i ten starszy czekał w aucie, jak on tą matkę, wiesz, tam z łóżka wywlekał.
Biedne te dzieci.
A kiedy ojciec przyszedł, w zasadzie Arden z ojcem się minęli chyba, ja nie wiem, jak rozumiem przez to okno, że wiesz, on wszedł, ona wyszła i poszła do brata siedzieć w tym samochodzie. No naprawdę jakiś koszmar, także tak zmanipulował tą dziewczynę, bo on jej wmówił, że on chce, żeby ona mu to okno zostawiła otwarte, ponieważ on chce przyjść i porozmawiać z matką, bo on chce wszystko naprawić i on chce, żeby oni znowu byli rodziną.
No to nic dziwnego, że mu uwierzyła.
Proces rozpoczyna się niestety dopiero w sierpniu 2022 roku. Oczywiście w międzyczasie wydarzył się COVID, kilka innych rzeczy. Natomiast zanim proces się odbył, parze udało się sfinalizować rozwód, ku uciesze Alisy na pewno. I wyobraź sobie, że w 2018 Alisa wzięła ślub. Ponieważ jak się dowiedziałam też z programu 48 Hours, jeszcze jakieś tam chyba artykule to widziałam w internecie, że ona, kiedy doszło do tej strasznej sytuacji, kiedy ją Trevor porwał, to ona wtedy już zaczynała się spotykać z panem, którego poznała, no i potem z nim wzięła ślub. Podsumowując, Trevor oczywiście nie przyznał się do winy. Jak rozumiem, on w zasadzie nie uważał, żeby zrobił coś złego.
Jasne.
Według niego na wszystko była zgoda. Oczywiście związał żonę, ale gwałtu nie było. Ona się przecież zgodziła, bo nie wiem, nie wiem jaka jest według niego definicja. Wolałabym nie wiedzieć, szczerze mówiąc. I to było jakieś takie dziwne tłumaczenia, że no dobra, najpierw ją związał, ale wszystko co się stało potem, to ona już się na to zgadzała.
Na pewno. wcale nie bała się o swoje życie.
No właśnie, no i oczywiście Alice zapytano o to, czy ona walczyła, czy ona krzyczała, czy się wyrywała, kiedy o nią kłócił. Ona mówiła, że nie. Że oczywiście w ogóle, kiedy ją wiązał, to zapytano ją o to, czy próbowała walczyć i tak dalej. No i ona powiedziała, że na początku tak, oczywiście w miarę możliwości. Domyślam się, że po prostu to też był najzwyczajniej w świecie silny mężczyzna, który był ją w stanie fizycznie obezwładnić. Ale powiedziała, że szybko zdała sobie sprawę, jaka jest jej sytuacja i po prostu robiła wszystko, żeby wyjść z niej cało. Opowiedziała wszystko ze szczegółami, opisała, co się wydarzyło krok po kroku. Oczywiście no, mówiła też o tym, że ją zgwałcił i mówiła, że nie walczyła, bo nie chciała, żeby ją jeszcze bardziej skrzywdził. Ale czy to oznacza zgodę? Jeżeli się kogoś wcześniej przywiązało do łóżka, to naprawdę trzeba być niesamowicie odklejonym, nie wiem, jakimś zaburzonym, żeby w ogóle takie rzeczy mówić.
No jakiś psychopata.
Tak. I wyobraź sobie, że w trakcie procesu Trevor zwolnił prawnika i jak rozumiem, on w ogóle tych prawników przez cały proces, wiesz, odkąd go aresztowano do końca procesu, miał kilku.
Bo pewnie każdy mu powiedział, że musi się przyznać, a on nie chciał.
Nie mam pojęcia, o co tam chodziło, ale podejrzewano i też właśnie w programie 48 Hours mówią na ten temat, że prawdopodobnie mogło też być tak, że on po prostu mógł chcieć na złość to żonie zrobić, bo wyobraź sobie, że on zwolnił swojego ostatniego prawnika i chciał się sam bronić po tym, jak Alisa zeznawała, była przesłuchiwana przez prokuraturę, a potem miała być przesłuchiwana przez obronę Trevora. I on wtedy zrezygnował z obrońcy i sam ją przesłuchiwał, wyobrażasz sobie?
Ale czy to w ogóle było dopuszczalne?
Ja też byłam w szoku. Ofiara porwania, przemocy, gwałtu jest przesłuchiwana przez swojego oprawcę.
To jest chyba jakiś błąd systemu.
I on ją normalnie przepytywał i no widać, że ona jest po prostu strasznie spięta, patrzy wszędzie, tylko nie na niego, ale potem jak mu dogadała, wszystko mu wygarnęła i już zwracała się bezpośrednio do niego i tak mu, wiesz, tam powiedziała, co o nim sądzi. No przyznam, ja nie oglądałam wszystkich tych godzin procesu, bo to bym tu 3 dni siedziała, ale część z tego obejrzałam. Fragmenty też zresztą z tej sali sądowej są 48 Hours, więc no to mocne było, przyznam szczerze.
To czegoś takiego chyba jeszcze nie było.
Tak, co więcej, on też przesłuchiwał swoje dzieci, które brały udział w tym procesie, jako świadkowie. Przyznam, siedziałam, oglądałam i myślałam, że jest pojebane. Nie mam innego słowa na to. Jak można zapewnić po prostu wszystkim taką traumę? Ja rozumiem, że dopóki mu nic nie udowodnią, to on jest niewinny. I on ma prawo do obrony, ma prawo też do bronienia siebie. Ale litości. Przecież jest wiele osób, które mogłyby nie być na tyle silne psychicznie, żeby stanąć po prostu oko w oko ze swoim oprawcą i publicznie mu, wiesz, wygarniać.
No dziwne, że nie mogli go zmusić po prostu do jakiegoś urzędowego obrońcy.
No wszystkich się pozbywał, jak widzisz. Oczywiście też pojawili się policjanci, też pojawiły się osoby związane z tymi jego przestępstwami finansowymi, bo też w międzyczasie on oczywiście był skazany za różne przestępstwa finansowe związane z różnymi swoimi biznesami, które mu nie wychodziły, jak mówiłam wcześniej. Oczywiście twierdził też, że jak mogli go przesłuchiwać po jego operacji. I dobrze mu powiedział policjant, który z nim rozmawiał w szpitalu, że no chyba mamy różne definicje operacji, bo on to nazywał surgery, on po prostu go zszywali, tą jego szyję. No i na pewno nie jest to przyjemne, ale no tamten policjant go tak troszeczkę pojechał, ale faktycznie no, że po tym jak poczuł sobie całą szyję, nie miał najtrzeźwiejszego umysłu, nie wiem. No w każdym razie oczywiście odnosił się do tego. Też oczywiście bardzo kwestionował to, czy ta zgoda na seks była, czy nie była. Według niego oczywiście on jej do niczego nie zmuszał. No chore rzeczy, naprawdę. Kwestionował też, jak Alisa mogła wyjść z auta, skoro niby miała ręce związane. No ale zapomniał, kochany, że przecież mieli 2 listy, które on napisał, w których w jednym przyznaje się, co zrobił, w drugim w zasadzie można to odczytać jako list samobójczy. A poza tym mieli wideo, które nagrywał na telefonie swojej żony.
No, dokładnie.
Gdzie mówi, związałem ją, przetrzymuję ją wbrew jej woli, no...
Musimy powiedzieć, no debil.
Debil! I oczywiście on mówił, tak, no związałem ją, ale... No jakie ale? Ewidentnie po prostu poszedł do jej domu, żeby ją porwać i zabić ją i siebie.
Tak.
Trevor oczywiście nie zeznawał podczas procesu, natomiast no, w jakiś tam sposób wypowiadał się na temat całej tej sprawy poprzez to, że sam się reprezentował, prawda, i rozmawiał ze świadkami wezwanymi do sądu. No i według Trevora, że to w ogóle nie było żadne porwanie, że to było zaplanowane, że on się spakował i on uważał, że mieli jechać do niego do domu i że ona go oskarża o to, że była związana, żeby jechać do jego domu. No po prostu naprawdę jakieś absurdy. Ten człowiek jest jakiś niestabilny, ale na szczęście nie udało mu się nikogo przekonać i 28 sierpnia ława przysięgłych udała się na obrady i po 8 godzinach uznała go winnym. Sędzia go nie oszczędzał, nazwał go potworem w zasadzie i został skazany na dożywocie. A jeszcze jedna rzecz, którą sędzia powiedział, to zwrócił się do najstarszej córki pary, Arden, i oczywiście powiedział jej, że nic z tego, co się wydarzyło, nie jest jej winą.
No to oczywiste.
Biedne dzieci, biedna ta najstarsza córka, biedna ta kobieta, na szczęście ułożyła sobie na nowo życie, a ten mężczyzna obrzydliwy.
No dobrze, że ta historia się skończyła w ten sposób.
Mhm. Jeśli krzyczałam opowiadając, przepraszam.
Zrozumiałe to było.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia.